Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Powróćmy do omówienia zadań, jakie posłudze władzy wyznacza instrukcja kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego pod tytułem Faciem tuam domine requiram. Oprócz omówionych już gotowości do słuchania i wysłuchania podwładnych oraz tworzenia atmosfery sprzyjającej dialogowi, dzieleniu i odpowiedzialności, dokument wskazuje na troskę o udział wszystkich w dobru wspólnym, a więc eliminowanie postaw indywidualistycznych. Znamienne jest pouczenie instrukcji. Ten, kto jest przełożonym, odpowiada za końcową decyzję, lecz winien dochodzić do niej nie sam lub sama, lecz dowartościowując w sposób możliwie największy dobrowolny wkład wszystkich braci lub wszystkich sióstr. Wspólnota jest taka, jaką ją czynią jej członkowie. Będzie więc sprawą zasadniczą stymulowanie i motywowanie wszystkich osób do współudziału, aby każdy odczuwał potrzebę dawania własnego wkładu miłości, kompetencji i kreatywności. Czyniąc aluzję do znanej w katolickiej nauce społecznej zasady pomocniczości, instrukcja dalej stwierdza, że władza winna być, gdy jest potrzebna, aby umacniać w członkach wspólnoty zmysł współzależności, dalekiej jednak zarówno od zależności infantylnej, jak i samowystarczalności. Ogromne znaczenie ma tu system zróżnicowanej skali nagród, przyznawanych w sposób sprawiedliwy i naturalny, bez specjalnego eksponowania. Chodzi o akceptację, dowartościowanie członków wspólnoty. Niekiedy wystarczy samo słowo uznania, pochwały, a nawet zwykłego zainteresowania. Optymalne wykorzystanie możliwości podwładnych dla jak najlepszego zrealizowania zadań związanych z misją wspólnoty wymaga dobrego poznania i rozeznania możliwości powierzonych sobie osób. Niewłaściwe rozłożenie zadań może znacznie udaremnić efekt końcowy, a nade wszystko demobilizować innych. Odnośnie do tego instrukcja poucza. W powierzaniu różnych obowiązków władza powinna wziąć pod uwagę osobowość każdego brata czy siostry, jego trudności i predyspozycje, aby każdy miał możliwość w poszanowaniu wolności wszystkich ujawnić swoje dary. Jednocześnie władza będzie musiała brać pod uwagę dobro wspólnoty i posługę dziełu, jakie zostało powierzone tej wspólnocie. Dokument zaznacza, że skoordynowanie zróżnicowanych celów poszczególnych osób i ich możliwości nie jest zadaniem łatwym. Nieodzowna jest więc bezstronność władzy, czytamy w instrukcji, wyrażająca się zarówno w umiejętnym dostrzeżeniu elementów pozytywnych każdej osoby i maksymalnym wykorzystaniu sił będących do dyspozycji, jak również prawości intencji, która czyni ją wewnętrznie wolną, a nie zatroskaną zbytnio o to, by się podobać innym i zadowalać ich życzenia, oraz jednoznaczną w ukazywaniu misji osoby konsekrowanej. Następnym bardzo ważnym zadaniem przełożonych jest pielęgnowanie rozeznawania wspólnotowego, które ma charakter rozpoznawczy, informacyjny, ale nie decyzyjny. Chodzi bowiem o struktury synodalne, służące bardziej angażowaniu się w rozpoznanie sytuacji i uczynieniu własnym imperatywem moralno-duchowym odgórnych wytycznych. Nie chodzi więc o demokratyzację władzy, czyli kolektywne podejmowanie decyzji. Natura władzy domaga się bowiem indywidualnej odpowiedzialności podmiotu. Tak zwana demokratyzacja władzy w istocie jest jej zdradą, zacieraniem zasadniczej prawdy, że władza pochodzi od Boga i jest współdziałaniem w planach Jego opatrzności, zaś przełożony jest pośrednikiem w jej realizacji. Demokratyzacja de facto jest ucieczką przełożonego od odpowiedzialności, a nierzadko przejawem niedojrzałości w sprawowaniu władzy. Kluczowym zadaniem władzy we wspólnocie jest podejmowanie decyzji. Wydaje się to oczywiste. Mimo to instrukcja poświęca temu niemało miejsca, podając praktyczne sugestie, jak chociażby tę, że w trosce o obiektywizm i poszukiwanie woli Bożej nigdy nie może zabraknąć przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji czasu na modlitwę i refleksję indywidualną wraz z szeregiem ważnych postaw, by wspólnie wybrać to, co jest słuszne i miłe Bogu. Instrukcja uczula na konieczność uznawania podmiotowości i godności każdego podwładnego, wobec którego podejmowane są decyzje. Chodzi o to, aby traktować go jako wolny i rozumny podmiot, także mający udział w rozeznawaniu woli Bożej i na swój sposób twórczo angażujący się w jej pełnienie. Nie należy więc z góry zakładać złej woli podwładnego, a tym bardziej wydawać polecenia z ironią lub w celu ośmieszenia. Takie zachowanie przełożonego podkopywałoby jego autorytet i sprzeniewierzało się naturze władzy w Kościele, która ma prowadzić do rozwoju osobowego i świętości. Tym bardziej władza nie może bezpośrednio powodować zachowań, które prowadziłyby do grzechu, takich jak bunt, złość, szemranie i tym podobne. Przełożony podejmując decyzję powinien być wolny od uprzedzeń, wolny od przesadnego przywiązania do własnych idei, sztywnych albo zniekształconych schematów działania, wolny także od wpływów różnych ugrupowań we wspólnocie. To wszystko wiąże się z wyżej wspomnianą kwestią szacunku dla indywidualności i niepowtarzalności osoby. Przełożony we wspólnocie często staje wobec paradoksu. Z jednej strony powinien odwoływać się do rozeznawania wspólnotowego, zasięgając na przykład opinii kapituły, a z drugiej zachować niezależność od wpływów różnych osób i środowisk, kierując się jedynie prawym sumieniem. Taka postawa z kolei, jak wskazano wyżej, wymaga głębokiej modlitewno-sakramentalnej więzi z Chrystusem oraz wiary, że jest się narzędziem Bożej opatrzności, także wtedy, gdy trzeba podjąć decyzje radykalne albo w sytuacji niejednoznacznych przesłanek naznaczonych ryzykiem błędu. W podejmowaniu decyzji przełożony powinien wykazywać odwagę, aby uzasadnić swoje decyzje, ale także być otwartym na nowe perspektywy. Wszelka natomiast niepewność oraz nadmierne wahanie w podejmowaniu decyzji poważnie osłabia autorytet władzy i jest poniekąd oznaką małoduszności wobec Bożej opatrzności, a może nawet oznaczać pychę, czyli przekonanie, że każda powzięta decyzja musi być absolutnie bezbłędna. Na pewno nie jest wolnym ten, czytamy w instrukcji, kto jest przekonany, że jego idee i jego rozwiązania są najlepsze, kto uważa, że sam potrafi podejmować decyzje bez jakiegokolwiek pośrednictwa w poznawaniu woli Bożej, kto uważa, że zawsze ma rację i nie ma wątpliwości, że to inni powinni się zmienić, kto myśli jedynie o swoich sprawach i nie zwraca żadnej uwagi na potrzeby innych. Ważną cechą przełożonego jest konsekwencja co do raz powziętej decyzji. Daje to poczucie bezpieczeństwa wspólnocie i poszczególnym jej członkom, buduje zaufanie i szacunek. ewentualne cofnięcie decyzji powinno być oparte na poważnych racjach, których nieuwzględnienie naruszałoby dobro wspólne lub dobro duchowe danej osoby. Przy tej okazji instrukcja podkreśla, że przełożony winien odznaczać ją pokorą. Jej zaprzeczeniem byłoby pełne pychy przeświadczenie o samowystarczalności i w związku z tym branie wszystkiego na siebie bez chęci angażowania innych, którzy rzekomo nie są w stanie niczego wykonać dobrze na miarę oczekiwań przełożonego. Czytamy w instrukcji, że ten, kto pełni posługę władzy, niech strzeże się, by nie ulec pokusie samowystarczalności osobistej i przekonaniu, że wszystko zależy od niego albo od niej i że troska o harmonijne uczestnictwo wspólnotowe nie jest czymś ważnym i pożytecznym, bowiem lepiej jest postawić jeden krok razem niż dwa albo i więcej w pojedynkę. Ostatnim doniosłym zadaniem władzy w życiu konsekrowanym, jakie omawia instrukcja Faciem Tuam Domine Requiram, jest zachowanie tożsamości i porządku przez unikanie nieroztropnego wprowadzania elementów obcych własnemu charyzmatowi, jak również troska o równowagę różnych elementów życia wspólnoty, co wymaga zmysłu sprawiedliwości i roztropności. Odnośnie do tego instrukcja poucza: władza winna czuwać nad tym, aby jedność życia została nienaruszona, aby zachować możliwie najpełniej równowagę między czasem poświęconym modlitwie, a czasem poświęconym pracy, między jednostką a wspólnotą, między obowiązkami a odpoczynkiem, między troską o życie wspólne a troską o świat i Kościół, między formacją osobistą a formacją wspólnotową. Ostateczną regułą posługi władzy we wspólnocie życia konsekrowanego jest miłość jako rozumna troska o dobro osoby, a także misja. Misja i miłość. Tym dwom priorytetom podporządkowane jest traktowanie powierzonej sobie władzy nade wszystko jako służby. Cytowany dokument przypomina bowiem: kto w pełnieniu urzędu szuka sposobu, by się wybić albo zdobyć uznanie, pozwolić sobie służyć albo innych sobie podporządkować, stawia się w sposób wyraźny poza ewangelicznym wzorem władzy. Jest to odbicie słów Chrystusa, który powiedział: a kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wszystkich.